To nie jest ostatnia niedziela, choć wyjątkowa, ponieważ dzisiaj my w zastępstwie, czyli Jarosław Gołowit, a także sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek, bo gospodyni tej niedzieli radiowej, nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, ciągle jeszcze odpoczywamy w prezencie, gramy sobie tę ostatnią niedzielę, bo lubimy.
Radio Lublin. Lubię to.
A dziś będziemy naprawdę próbować polubić coś, co kiedyś było codziennością. Między innymi spróbujemy, drodzy Państwo, na przykład rzucać czułenkiem, dobijać płochę, ale też będziemy przerzucać wątek przez osnowę. Zobaczymy, jak nam to wszystko wyjdzie.
Dwory siać, wsie tkać.
Bo zaprosimy Państwa na wyjątkową niedzielę, nie tylko rozrywkową, ale również niedzielę z lnem w Muzeum Wsi Lubelskiej. Zaprasza Państwa kustosz Muzeum Wsi Grzegorz Miliszkiewicz.
Spotykamy się na niedzieli z lnem, która w Muzeum Wsi Lubelskiej gości od 2015 roku. Warunki tegoroczne, wyjątkowe. No będzie natomiast blok pokazów, nazwijmy to, technologii ludowej, jeśli chodzi o obróbkę lnu, no i potem jak ten len dalej jest w tradycji ludowej wykorzystywany, i będzie dosyć szeroko potraktowana taka wystawa retrospektywna o różnych koneksjach lniarskich, zwłaszcza w II Rzeczpospolitej.
Zaczniemy w ogóle od żniw lnianych, ponieważ one przypadały właśnie pod koniec sierpnia, po zakończeniu żniw zbożowych, i na naszym poletku obsianym lnem taki pokaz się odbędzie po żniwach lnianych, no, które będą w takiej skróconej wersji, bo te autentyczne żniwa lniane odbywały się przede wszystkim na dużo większych powierzchniach areału obsianego lnem. Też nie od razu wiązano ten len w snopki i stawiano go tak jak snopki zbożowe.
One chyba miały taką szczególną nazwę, tak? Kucki?
Tak, ale to i sposób stawiania i wiązania jest identyczny jak przy snopkach zbożowych.
Tylko wielkość nie
tylko
taka.
Tylko taka wielkość inna, no i inna roślina niezbożowa, tylko włóknodajna i oleista. Takie żniwa lniane prawdziwe, to były łodygi lnu na pokosach i celem przesuszenia ich, no trwało to ponad tydzień czasu, to było odwracane tak, aby i od spodu mogły podeschnąć te łodygi, i dopiero pod koniec, przed samym zwożeniem do zagrody, były wiązane w snopki, żeby po prostu ułatwić sobie transport tych właśnie łodyg. No i oczywiście będą pokazy obróbki lnu, te wstępne, czyli międlenie, cierlenie, czesanie włókna, także pokazy, co dalej z tym pozyskanym włóknem lnianym, więc będzie pokaz kręcenia powrozów. Również przewidziany jest pokaz bielenia płótna gotowego, czyli to jest kolejny to, co powstaje właśnie z tych włókien lnianych. I przemierzanie płótna lnianego.
Bardzo ciekawie to wszystko brzmi. Przemierzanie na przykład. Za chwileczkę do tego przemierzania i mierzenia płótna lnianego będziemy powracać. Pani Halina Stachyra, kustosz Muzeum Wsi Lubelskiej, jak również i pan Grzegorz Miliszkiewicz, także kustosz naszego lubelskiego skansenu, zapraszają Państwa na tę wyjątkową niedzielę z lnem. I muszę Państwu powiedzieć, że jakoś tak wakacje, no już końcówka absolutnie wakacji i lata, ale może tak pogodowo to lato rozciągnie się nam także na wrzesień i odrobinę października, to takie nasze ukryte marzenia, sprawia, że chyba bliżej nam akurat do tej kultury ludowej, takiej tradycyjnej, takiej pierwszej, pierwotnej nawet. I stąd też zapraszamy Państwa również na wspaniały spacer do lubelskiego skansenu, bo jeśli na spacer, to tylko tam, gdzie pomiędzy tymi chatami można pochodzić po wyjątkowych dróżkach trawiastych, a niekoniecznie po bruku. Mamy dla Państwa zaproszenie, mamy dla Państwa książki do poczytania w cieniu skansenowych drzew, a wszystko to w zamian za wsłuchanie się, jak to z tym lnem dawniej bywało.
No, wyobraźmy sobie, że w pewnym momencie ludzkość konstruuje taki warsztat tkacki. Prawdopodobnie najpierw on był pionowy, czyli ciężarki obciągały nici osnowy, a klęcząca czy siedząca kobieta przetykała wątek i tak powstały pierwsze tkaniny. Później, gdy płótnem zaczęto handlować, a pięknie pokazują to najpierw dzieciom bajki, na przykład Konopnickie, jak to z lnem było, to pojawiła się pewna próba normalizacji, a jej sprzyjała taka miara jak łokieć.
I tutaj mam pytanie dla państwa. Ile wynosił taki łokieć w przeliczeniu już na nasze te miarki typowo metryczne, ile po prostu centymetrów? Nie wiem, czy tak w niedzielę o poranku znajdzie ktoś szybko jakiś centymetr do zmierzenia swojego własnego łokcia, ale proszę próbować. Ja pamiętam, że kiedy ktoś w Muzeum Wsi Lubelskiej opowiadał mi o różnych dawnych tradycjach, zastanawiałam się, że przecież jestem na tyle niestety młoda, że kompletnie nie mam przełożenia do tego, co i jak dawniej na przykład mierzono i jak to wszystko wyglądało. Ratunkiem na pewno jest literatura, w tym także literatura piękna. Może tam też państwo odnajdą te miarki. Ile mógł wynosić łokieć? Tak mniej więcej, gdzieś, kiedyś. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Mamy dla państwa rodzinne, wieloosobowe zaproszenia na spacer do lubelskiego skansenu. Nie tylko dziś, podczas tej niedzieli z lnem w Muzeum Wsi Lubelskiej, ale tak generalnie, nawet do końca grudnia. Można sobie wybrać termin, a jeżeli śnieg spadnie gdzieś tam w grudniu po południu, to może i wtedy też ten spacer nabierze zupełnie innego uroku niż teraz w końcówce lata. A czy państwo pamiętają, jak smakuje siemię lniane? Czy może teraz też powracają państwo do tych ziareneczek drobniutkich gdzieś tam przy śniadaniu, takim bardzo nowoczesnym, może z musli razem połączonym? Oto też państwa podpytuję i mówię dzień dobry pani Elżbiecie z Lublina. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja właśnie chciałam się zapytać, no bo chyba to jest jakaś pomyłeczka, dlatego że chodzi mi o calę.
Chodzi o łokieć, o jednostkę miary.
Łokieć, tak. Ile właśnie łokieć ma cali?
Myślę, że się pani nie pomyli. No jak pani myśli? Tak? Ile to może być?
To znaczy tak, cal to ma 54 centymetra. Czyli łokieć, to sobie tam pomnożyłam, 24 cale łokieć, to 59 centymetrów, no 60 prawie centymetrów łokieć.
No jak mi pani jeszcze powie, że to wszystko pani w głowie wyliczyła albo na karteczce?
Nie, karteczkę wyrwałam właśnie z kalendarza. I sobie
ale nie na kalkulatorze, tak? No to takie myślenie...
Nie.
Takie myślenie matematyczne o 7:26 w niedzielę rano już za to należy się pani naprawdę mnóstwo prezentów. Pozwoli pani, że coś do poczytania przekażemy. Nie będzie to książka matematyczna.
O, bardzo dobrze. Bardzo właśnie lubię czytać. Mało oglądam filmów. Teraz właśnie czekam na przyjazd córki z Warszawy właśnie z rodziną. Także właśnie...
I co państwo planują u nas w regionie?
To właśnie tak, przede wszystkim komunia w naszej rodzinie będzie
w kościele, piękna uroczystość.
W kościele na Paczekajce. Mam nadzieję, że dojdzie to wszystko.
Na pewno wszystko się uda.
Tak. No i gdzieś sobie tam może jeszcze nad zalew, może właśnie do skansena, może do botanika, także parę dni tam zostaną, potem znowu wrócą do Warszawy, a ja sobie tak jeżdżę nad zalew trochę, także sobie...
No chwyta pani tę końcówkę lata tutaj bezpośrednio w pobliżu. W takim razie zostawię dla państwa, tak jak całą rodziną, to myślę, że nawet dwa podwójne zaproszenia na spacer do lubelskiego skansenu.
O, dziękuję bardzo. Bardzo, bo nas będzie piątka, nawet sześć. Także,
to tyle wyliczymy. Także... Tam maluchy to i tak nie płacą, więc jak...
No tak, bo jedny ma 10,5, drugi 4.
No to akurat, także, to na pewno tych biletów wystarczy. Znajdą tu państwo tutaj także w prezentacji prezencie od Muzeum Wsi Lubelskiej, Muzea na Wolnym Powietrzu w Polsce, piękną mapę, ale też i mapkę naszego lubelskiego skansenu również.
Och, to super, to dziękuję ślicznie, dziękuję bardzo, dziękuję.
A ja dziękuję za te super obliczenia. Pan kustosz Muzeum Wsi Lubelskiej, pan Grzegorz Miliszkiewicz, byłby z pani dumny.
Te warsztaty tkackie, to dzisiaj się mówi, że one najczęściej dawały płótno 60-centymetrowe, ale w istocie to był jeden łokieć, czyli mniej więcej 57,5 centymetra. To była taka miara dla płótna ludowego i w zależności od czasów, czy to mamy czasy miar nowopolskich 1818-1848, czy potem miar rosyjskich, które przyszły do nas za Bugu, miary w ogóle nieprzeliczalne na system metryczny, no to mamy na przykład płótna arszynowe, czyli 71 centymetrów lub jeszcze większe, ale już produkowane w fabrykach, między innymi taki Żyrardów, można powiedzieć taka kolebka, potem świątynia tego najlepszego płótna lnianego, no dawał płótna o różnych szerokościach, ale one były wyrażone już w mierze rosyjskiej. No a później w tych cennikach po II wojnie światowej, kiedy jeszcze len był wziętym materiałem, i często my na przykład trafiamy nawet na te koszule lniane i gacie, ale zrobione z płótna kupionego, no to już stosowano od 1919 roku i po II wojnie system metryczny, czyli były te osiemdziesiątki, setki, to znane pewnie kobietom zaglądającym wówczas nie do tych tanich ciuchów, tylko do sklepów z tkaninami.
No tak jak państwo słyszą, pani Elżbiecie z Lublina, znane oczywiście te miary są, jeszcze tak pięknie je wyliczyła, a to już sztuka chyba taka lekko zanikająca, mam wrażenie. A wracając do tego, że ten len to przecież nie tylko włókna, ale również i siemię lniane, no to jak to jest, jemy czy nie jemy? A może ktoś w naszym gospodarstwie domowym praktykuje?
La kanarka.
Dla człowieka też.
Też, oczywiście. Ale ponieważ kiedy mamy do czynienia z edukacją szkolną i to jeszcze wczesnoszkolną, bo ta lektura książki Marii Konopnickiej, jak to z Elnem było, to też podpowiedziała nam i tytuł, i też pomysł na lekcję dla młodocianych i przedszkolaków także. Kiedy mówimy o lnie, no to pierwsze jakieś skojarzenie, które chcemy zbudować, a roślina nic nie mówi takim maluchom.
No, ciężko to przyznać, ale są też tacy, którzy nie są w stanie rozpoznać, a co to takiego rośnie.
Dokładnie, więc staramy się od tego siemienia lnianego, który gdzieś tam w gospodarstwach domowych się pojawia, bo to rodzice może akurat korzystają z tych ziarenek, przecież i funkcje lecznicze pełni ta roślina, więc od razu to siemię lniane kojarzymy dzieciom z kanarkiem, bo dzieci no, są przywiązane do zwierząt, na pewno w domach mogą mieć i nawet kanarki w klatkach, więc w ten sposób przygotowujemy ich do samodzielnych zakupów w sklepach zoologicznych, że proszę podejść do sprzedawczyni i poprosić o torebkę siemienia lnianego dla kanarka.
Na co pomaga? Czemu służy?
No więc przede wszystkim to sprawy żołądkowe tutaj, ale też odporność, jeżeli chodzi o sam już olej lniany na przykład. Bo zawsze myślimy, mówiąc len, myślimy o tym, że jest to roślina włóknista. Natomiast zapominamy, że jest też rośliną oleistą i stąd jakby siejąc, wsiewając ten len w ziemię, to mamy na myśli podwójną rolę tej rośliny i włóknistą i oleistą. No stąd zarówno pozyskujemy i nasiona, jak również włókno. Stąd w tej wstępnej już obróbce lnu to się odbywa, że oddzielamy ziarno od słomy i to ziarno już jest przeznaczone z myślą na wydobycie z tego ziarna oleju, a natomiast cała taka praca nad słomą idzie w kierunku wydobycia tego włókna, odklejenia go od łodygi, więc tu sobie pozwolę kilka takich etapów hasłowo rzucić, więc przede wszystkim roszenie tej słomy, czyli rozkładanie gdzieś na łąkach, najlepiej tam, gdzie jest duża wilgotność i duża rosa, i poddawanie działaniu wilgoci, w tym przypadku rosy, a jednocześnie, ponieważ to się odbywa we wrześniu, bo przypomnijmy, że len się zbiera pod koniec sierpnia, więc jeszcze jest to miesiąc letni, o czym zapominamy, bo nam pogoda czasami od razu przypomina o jesieni, i rozkładamy to na tej trawie na 3-4 tygodnie, tak aby przegniła ta roślina. I wtedy łatwo już się odklejają te włókienka od łodygi. I w pierwszej tych fazach obróbki przy pomocy międlenia, międlicy, łamiemy te łodygi i wtedy te stwardniałe jakby części łodygi, tak zwane paździerze, oddzielamy później od włókna poprzez cierlenie na cierlicy. I później już dokonujemy selekcji włókna w fazie czesania tego już włókna na te dłuższe włókienka i te krótsze. I to oddzielenie jest istotne, bo to wpływa też później na jakość płótna, które pozyskujemy na warsztacie tkackim.
To, co najbardziej podobało mi się podczas rozmowy z kustoszami Muzeum Wsi Lubelskiej i z panią Haliną Stacherą i z panem Grzegorzem Miliszkiewiczem, to nie dość, że tak wiele ciekawych informacji etnograficznych typowo, to jeszcze ten niesamowity język, który dzisiaj, no nie wiem, czy coś nam mówi. Nie tylko ta miara łokcia, ale też, tak jak państwo słyszeli, międlenie, czesanie, no tam mnóstwo takich pojęć się pojawia i pojawiły się także paździerze. Wprawdzie my ciągle jeszcze we wrześniu, a nie w październiku, ale proszę spróbować wyjaśnić tym, którzy być może nie wiedzą, na przykład z naszych młodszych radiosłuchaczy, albo tym, którzy dzisiaj wybierają się do Muzeum Wsi Lubelskiej, do lubelskiego skansenu, żeby wiedzieli, czym są te paździerze. Co to takiego? 801 50 10 22, a my czekamy już na rozmowę z panem Andrzejem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Witam pana Piotra za konsolą. No, taka ciekawostka. Będąc w Łodzi, nie mieszkałem rzecz jasna w tej stolicy włókiennictwa, odwiedzić Muzeum Włókiennictwa. No, chyba najpotężniejsze w Polsce. Ile tam tych nazw przedziwnych i różnych, to trzeba by księgę mieć z sobą, spisywać, no i potem no, długo, długo się uczyć. Ale nie chodzi mi o centymetry, o cale, które w fantastyczny sposób słuchaczka, prawda, nam tu opisała, tylko łokieć jako taki, spotkałem taki opis, to była miara anatomiczna, czyli miara od końca palców do łokcia, do końca łokcia, to jest ważne. I co tu się okazało, że kupcy, którzy handlowali suknem, no tak sobie jakoś kombinowali, był łokieć przesuwny i łokieć wystawny. Co to było? Przesuwny, bo mierząc łokciem, przesuwali tak zręcznie go do przodu, zawsze wyszło szybciej, to jakoś tego płótna było mniej, a łokci było więcej. A ten wystawny, ten wypchany, jak to mówili, to z kolei dopychało się do rękawa i łokieć był jeszcze dłuższy. Także to są takie techniczne rzeczy, które w prapoczątkach w ogóle miały miejsce, jeśli chodzi o tą miarę. Także bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, a gorąco polecam to muzeum, no bo naprawdę człowiek chodzi jak w bajce i tą pieśń, że tak powiem, średniowiecza, to cały czas słyszy i to jeszcze, jeżeli dobrze jest opowiadana, to śpiewnie, prawda, i wszystko wraca przed oczy. Także myślę, że Muzeum Ziemi będzie to samo.
Oj, tak, na pewno. Samo to, że będzie można być może dotknąć tego wszystkiego, na przykład owego paździerza, bo o to w tym momencie państwa pytamy. Jak zawsze dziękuję, panie Andrzeju, za taką wycieczkę po Polsce. No, otwierają nam państwo oczy, jak nam się to pięknie wszystko tą nitką jedną lnianą łączy, prawda? Z różnymi regionami i możemy wzbogacać swoją wiedzę. Wszystkiego dobrego. Dobrej niedzieli i dla pana, i dla pani Renaty też.
Dziękuję.
Zaproszenie do Muzeum Wsi Lubelskiej przyjmą państwo? Na taki spacerek?
Dziękuję bardzo. Tak, jak najbardziej. Pogoda będzie sprzyjała.
W takim razie zaproszenia będą czekały w portierni Polskiego Radia Lublin. Zapraszam serdecznie na spacer najpierw do nas, a potem już do lubelskiego skansenu. A my tak podpytujemy Państwa...
Dziękuję.
Podpytujemy Państwa o te paździerze, ale zanim do paździerzy, no to jeszcze o tym siemieniu lnianym troszeczkę porozmawiajmy, bo okazuje się, tak jak obserwują muzealnicy, w tym także pan Grzegorz Miliszkiewicz, kustosz Muzeum Wsi Lubelskiej, że chyba jednak ten len traci w ostatnich latach, nawet w wieku chyba całym, jeśli chodzi o takie cofnięcie się na znaczeniu, ale jeśli chodzi o spożywanie go, no to troszeczkę do tego powracamy.
To znaczenie lnu maleje w naszym kraju, no i to nie tylko dlatego, że nie ma już z nami Wileńszczyzny. I nie ma tych generałów, przynajmniej w naszych granicach, którzy by len propagowali. Na pewno większe znaczenie ma obecnie to siemię lniane, które my w domach wykorzystujemy przecież przy coraz bardziej modnym pieczeniu chleba we własnym zakresie, jako dodatku do tego chleba.
Ale też i do jogurtów. Znamy takich dietetyków, no, którzy mówią, że zachłyśnięci jesteśmy nasionkami chia. Po prostu wystarczy zastosować siemię lniane i efekty mamy identyczne. Tak? Więc...
No ja uwielbiam na przykład ten len. On oczywiście musi być zalany troszkę wrzątkiem, zwłaszcza jeżeli ktoś chce nieco większej ilości przyjąć, no bo tam są substancje, które no, nie działają pozytywnie w jakichś ilościach przekraczających powiedzmy 1,5 łyżki. No nie chcę tu jakiś receptur rzucać, ale tak mniej więcej się przyjmuje. Natomiast no, działa w sposób kojący na wszelkie błony śluzowe, również i zaspokaja do pewnego stopnia głód, więc no jest takim bardzo dobrym, swojskim nasieniem, a też i jeżeli ktoś lubi ten smak, nieco może siermiężny, do cebulki czy do śledzia, czy też do sałatek, to uważam, że jest to lepszym rozwiązaniem i ciekawszym dla gości niż tradycyjny olej, najczęściej obecnie używany, no, rzepakowy. Także jeżeli ktoś robi taką sałatkę czy śledzika na oleju, to warto zrobić więcej, bo może goście wychodząc z przyjęcia będą chcieli słoiczek ze sobą zabrać, no.
No w ogóle, jeżeli chodzi o olej, to on jest, był tłoczony przynajmniej na wsi, tak to kojarzę, w takich okresach postu. Więc Wielkiego Postu poprzedzającego święta wielkanocne i Adwentu, który poprzedzał święta Bożego Narodzenia. I wtedy w zasadzie dzień i noc bito ten olej w takich ludowych olejarniach. Duże było spożycie wtedy tego oleju, ponieważ ludność w tym okresie napościła w taki wręcz sposób, że nie wykorzystywała żadnego tłuszczu zwierzęcego poza właśnie tym roślinnym. To był właśnie ten główny element tych potraw. Przynajmniej mnie się kojarzy. Postne potrawy, a no to na oleju, czy z olejem mające związek.
Ja wierzę, że pan Jerzy nie raz próbował takiego chyba oleju lnianego. Smakuje, panie Jerzy?
Oczywiście. Do tej pory jeszcze mam takie swoje źródła i do sałatek stosujemy i jest to najprostszy sposób, który był uzyskiwany, ten olej, bo to było wyciskane na zimno i on był taki stuprocentowy, jak się tam...
Stuprocentowo zdrowy, prawda?
Tak, tak.
A same paździerze, to, tak?
Odnośnie paździerzy, no jest to taki uboczny produkt włókna. To twarda część na takie drobniejsze po zroszeniu i po wyschnięciu dzieli. I to są właśnie podczas oddzielania włókna od tej twardej czerni powstają te paździerze. Jest to taka uboczna część.
Pozyskiwanie
włókna.
Panie Jerzy, ja pamiętam, że zanim poznałam samo to pojedyncze słowo paździerz czy też paździerze, to już w liczbie mnogiej, to najpierw poznałam tak zwane płyty paździerzowe, które gdzieś tam zobaczyłam i nie mogłam tego sobie jakby uzmysłowić i połączyć.
Rozkojarzyć i rozdzielić. To podobne rzeczy. A wie pani, ja ten PESEL dopada każdego, ja jeszcze pamiętam, bo akurat brat mojej mamy miał to krosę, ten warsztat i tkał te chodniki.
Mężczyzna?
Tego rodzaju wszelkiego, takie wyroby, dywany, takie chodniki, takie gobeliny. Ja jeszcze jako młody chłopiec miałem możliwość mu pomagania tego.
No niesamowite. Muszę panu powiedzieć, że ja też w tym tygodniu
jeszcze ten warsztat po wielu latach stał, bo syn mój akurat kończył Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi i trochę się tym interesował. Myślałem, że coś uruchomimy, ale to jak to w rodzinie czasem ktoś sobie uzna, że to jemu przypada i to zniszczyło się wszystko. Chociaż pewne takie ozdobne rzeczy w tej chwili jeszcze z tego warsztatu mam, czy jako dekoracje.
No proszę, jaka to wyjątkowa historia. Tym bardziej zachęcam pana, panie Jerzy, do wysłuchania rozmowy tuż po godzinie 8:00. Będziemy rozmawiać z artystką, bardzo współczesną graficzką, Moniką Trypus, która na nowo właśnie sięgnęła do tych krosien, i do tego warsztatu tkackiego, także polecam.
Wie pani, ja akurat jestem porażony tylko profesją, bo i syn, i synowa pokończyli Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi i proszę panią, i synowa właśnie tą część taką, którą się wytwarza, tka, z czegoś tam robi, siatek, różnych rzeczy, drewna. No i ja tu jestem jako między tymi umysłowymi trochę fizyczny i wykorzystujemy i potencjał, i pomysł, tak jakoś to staramy się połączyć.
Nawet czyli łączą tutaj państwo i ten artyzm, i tę praktykę. No i pięknie.
No, także mam z tym do czynienia, co bardzo lubię i z tego się bardzo cieszę. Poza tym wnuczka już w liceum plastycznym jest w Warszawie, w klasie maturalnej i też to od małego tutaj ze mną na roztoczach, granicach siedzi i maluje i całe te stodoły są obwieszone tymi rysunkami i tym wszystkim. Także jest to piękne, jest to przyjemne, choć bardzo kosztowne i trudne w jakimś tam zdefiniowaniu i jako sposób na życie też jest bardzo trudny.
Wszystko rozumiemy, panie Jerzy, ale to musi być bajkowo. Nie dość, że wspaniała roztoczańska przyroda, no to jeszcze ta sztuka i kultura gdzieś tam dookoła, także na tych wrotach.
Przez wakacje to mam może 30-40 takich różnego rodzaju obrazków, obrazów, rycin, szkiców, całe zeszyty.
Chciałabym to zobaczyć, naprawdę.
I następna, jak mi wnuczka narysowała krowę, jak się od much ogania, mając 5 lat, 15 lat temu, to i w tej chwili mam to w ramce i oprawiam i mówię, jak to można mieć tyle wyobraźni w tym wieku, żeby krowę posadzić na tylnej części, żeby się oganiała ogon. Nie, pani, to są rzeczy, które można wytłumaczyć, które są po prostu poza zasięgiem. Każdy tam ma jakieś swoje zalety i wady i zalety, jak się uwypukli, to
i to już talent.
Jak się wad pozbędzie, co jest rzadkością, to też nie.
Panie Jerzy, czy przyjmie pan rodzinne zaproszenie do Muzeum Wsi Lubelskiej na spacer? Można wykorzystać, kiedy się chce, w jakim się chce miesiącu?
Mógłbym przyjąć, ale warunek, że pójdę z wnukami.
Proszę bardzo. W takim razie zostawiam zaproszenie dla państwa w recepcji Radia Lublin. Dziękuję pięknie.
Czy to może odebrać mój syn?
Tak, oczywiście, to już poza anteną, panie Jerzy, sobie uzgodnimy te szczegóły, dobrze? A teraz już oddamy głos naszym kustoszom i panu Grzegorzowi Miliszkiewiczowi i pani oczywiście Halinie Stacherze na temat tych paździerzy. Jeszcze powrócimy do tego tak etnograficznie i naukowo.
To są właśnie połamane cząstki z drewniałej części łodygi, od której odklejone zostaje włókno przy pomocy właśnie tych mechanicznych uderzeń, tymi narzędziami jak miętlica, a później cierlica. Oba przedmioty, i miętlica, i cierlica, są bardzo podobnie zbudowane, mają taki nożycowy mechanizm. Składają się z prostej deski z otworem, miętlica jednym, a cierlica podwójnymi otworami i miecza. i uderzając mieczem przez przełożoną przez deskę wiązkę już przegniłej słomy, łamiemy na międlicy, a na cierlicy poprzez te podwójne otwory dokonujemy oczyszczenia włókna z paździerzy.
Oczyszczamy włókna z paździerzy. No pan Jerzy jeszcze dopowiada, że pamięta wtedy, kiedy był dzieckiem, to razem wspólnie międliło się ten len. Niech państwo zobaczą, jakie to wyjątkowe słownictwo powraca w tym XXI wieku na antenę Polskiego Radia Lublin. Bo dziś tak naprawdę pochwała lnu.
Wielka pochwała lnu, bo też i będzie trochę mowy o konopi. Prawda? Jeśli patrzymy na historię gospodarczą świata, to wszelkie kopalnictwo, komunikacja morska, żaglowce, olinowanie, ciągnięcie armat przez woły, to jest kwestia właśnie owych lin skręcanych z konopi. Jeśli chodzi o transport, to znów mamy worki lniane, worki konopne. Jest piękna tradycja w wielu wsiach, że zostawiano odpowiednie, tkając, robiono pewne znaki własnościowe, czyli pasy wzdłużne były na workach już zszytych i w ten sposób można było odróżnić swoje worki u młynarza czy u olejarza. Także nam się ten worek kojarzy też bezpośrednio z lnem. A również tu jeszcze mogę dodać, że kiedy wychodzono z tej olejarni, to przecież te pozostałości, odpady produkcyjne, to przeznaczone były dla bydła. Oczywiście jako dodawane w ograniczonym zakresie. Także wszystko było tutaj od początku do końca jakby wykorzystane. Co jest charakterystyczne dla kultury ludowej, bo tych odpadków przed wojną nie było. Butelki były w wielu wypadkach sprzedajne, metalu było niewiele, a jeśli gdzieś był, to albo go zużywał kowal, albo go domokrążca skupywał, żeby z tego robić potem karabiny i armaty. Również i tkaniny skupywano jako surowiec wtórny. Więc to całe zanieczyszczenie środowiska, które dzisiaj mamy, to jest właśnie z czasów lat 50., 60., 70. i niestety, jak się dowiadujemy i obecnie, kiedy jakość produktów spadła, czyli skrócił się okres ich użytkowania i ceny skupu nie zachęcały do oddawania tego wszystkiego. No stąd i te tkaniny, prawda, bardzo często się walają po domach. Jeśli znów przywołamy muzealnictwo, to może dzięki temu my możemy je czasem kupić z tych kufrów czy skrzyń, że nie była zbyt wysoka cena skupu właśnie tych surowców, odpadów włókienniczych.
Rzeczywiście z lekką dozą takiego nawet wstydu i troszkę przykro jest słuchać tego, jak to kiedyś pożytkowano nawet te paździerze, prawda? A my dziś tak wiele wyrzucamy i zupełnie inaczej wygląda to nasze środowisko, nie tak naturalnie jak wtedy, kiedy te żniwa lniane były tak wszechobecne w każdej zagrodzie. O pochwale lnu dzisiaj rozmawiamy, ale rozmawiamy także o wystawie, którą będą mogli państwo zobaczyć, bo dziś pokazy typu takie jak na przykład powrozy, liny, postronki, sznurki, które kręcono głównie w obejściach na podwórzach lub w pomieszczeniach gospodarczych, stodoły, obory. I podczas tej dzisiejszej niedzieli z lnem w stodole Styszowiec będzie można przyjrzeć się pokazom kręcenia powrozów na warsztacie powroźniczym. Polecamy państwu, polecamy także wystawę, na którą zaprasza pan Grzegorz Miliszkiewicz, a na tej wystawie także koniugacje artystyczno-literackie z lnem.
Pokazanie pewnych związków językowych, na przykład taki wyraz soroczka, czyli czterdziestka, oznacza w języku rusińskim, który czasami nazywany bywa chachłackim, a był charakterystyczny dla terenów wschodniej Lubelszczyzny, że trzeba było wykonać 40 czynności, począwszy od zaorania pola, aż po wykonanie pereborów, czyli tych ozdób dopinanych do koszul na kołnierzykach, na mankietach, na naramiennikach, ażeby ta koszula była gotowa, no charakterystyczna dla stroju ludowego tej części ludności Lubelszczyzny. Wreszcie mamy postacie historyczne, jak Lucjan Żeligowski, generał Wojska Polskiego, skądinąd znany z tak zwanego buntu żeligowskiego, czyli zajęcia Litwy Środkowej, no dzięki czemu wspólnie z Piłsudskim, plan pewnie Piłsudskiego, zajęli część Litwy dla nas. Zresztą dane demograficzne pokazują, że tam była przewaga ludnościowa polska. Ale wracając do samego generała, był to wielki popularyzator lnu w swoim majątku właśnie na Wileńszczyźnie. No gdzie mógł, to wprowadzał te wątki lniane. I nawet były takie anegdoty, że sądzono, że kiedy dojdzie już do posiłku i zaproszeni goście usiądą przy lnianym obrusie, to wówczas zostaną im podane nasiona lnu albo jakaś polewka na lnie. No ale potem okazało się, że jednak podano rybę i inne bardziej wykwintne danie. No więc ten Lucjan Żeligowski odegrał taką, no tutaj dużą rolę jako propagator, choć kolejny wątek ukazuje, że sprawa nie była taka prosta, bo przecież mieliśmy znacznie mniejszą wydajność lnu, nazwijmy to z morgi, i nie byliśmy konkurencyjni wobec krajów innych czy Europy Zachodniej. Zwłaszcza, że wówczas len był no, w wielu krajach bardzo popularną rośliną, mimo istnienia i przewagi bawełny. A to kolejny wątek, jak to bawełna zaczyna władać światem, jak to w XIX wieku przez nasze okręgi przemysłowe, łódzki, białostocki, zaczyna gwałtownie wypierać tkaniny lniane, najpierw z miast, a potem także od przełomu XIX-XX wieku, także ze wsi. I jeśli porównamy strój ludowy, nazwijmy to na zachód od Wisły i na wschód od Wisły, albo na wschód od Bugu, to w tej części zachodniej mamy już duży udział bawełny i wełny i tego lnu jest naprawdę niewiele. A jeśli popatrzymy na stroje Poleszuków czy stroje z okolic Wilna, to jest całkowicie biało i ten strój ludowy oparty na lnie jest tam zachowany. I to miało też i Polskę integrować. Kiedy taki Poleszuk przyjechał z wycieczką do Warszawy czy do Krakowa, no to wówczas widziano ten len w całej, jak gdyby, dostojności, w tym najlepszym, jakby, wydaniu, czyli w stroju odświętnym. No, kolejny wątek to jest pochwała tej jakości, o czym już wspomniałem, a więc Żyrardów, wielkie wystawy, zarówno żyrardowskie, jak i wystawy związane z propagowaniem lnu, zwłaszcza od 1932 roku, kiedy Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów no, podjął uchwałę o propagowaniu polskich surowców, prawda? I tu len odegrał taką znaczącą rolę w rozmaitych dziedzinach życia społecznego czy w dziedzinie gospodarczej. Więc mamy owe cudowne obrusy, ręczniki, elementy wystroju właśnie tkane, barwione w Żyrardowie, co potem, jak wiemy, po kilkudziesięciu latach upadło. No, mamy wreszcie pokazane przykłady, jak poszczególne fabryczki żydowskie, zwłaszcza we Lwowie była taka ulica, no, Nolens Volens, tkacka, i tam były tkalnie mechaniczne i właściciele tych tkalni, no Żydzi, lwowscy albo z tej części Galicji, zachęcali chłopów, aby oddawali do tych fabryk surowiec nieprzetworzony. A więc to hasło polskie, dwory siać, a wsie tkać, które zakładało, że cała ta obróbka jednak będzie realizowana na wsi, no jakby zapobiegając czy niwelując nieco dwumilionowe, tak zwane ukryte bezrobocie na wsi, że to wszystko zostanie przekazane w lnianych workach do lwowskich fabryk i tam będzie przetworzone, a chłop tylko za dopłatą odbierze sobie płótno albo jakieś inne elementy wyposażenia gospodarstwa.
A ja też mam dla Państwa lniane woreczki z Muzeum Wsi Lubelskiej. Odrobiny lawendy tam się też znajduje. To dołączamy dzisiaj do zaproszeń do Muzeum Wsi, bo dzisiaj niedziela z lnem.